studio Radia Lublin dr Małgorzata Artemiak, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o tym, jak odpoczywać, jak pozwolić sobie na spa dla psychiki. Mówiłaś o profesorze Vetoliani, który mówił o tym, że bardzo istotne jest posprzątanie w psychice. No to jest rzeczywiście działające na wyobraźnię. Zatem jak się do tego zabrać? W tym programie występują też goście mówiący o sztucznej inteligencji, o tym, jak ona sprawnie działa, jak pisze się oprogramowania. W związku z tym ona jest coraz bardziej doskonała. Ty mówisz o tym, że poprzez to, że człowiek sobie zagraca psychikę, że ignoruje ją, doprowadza się do nieszczęść, doprowadza się do chorób, do depresji, poprzez to, że nie jest do końca w stanie dojść do ładu, nie nadąża za tym, jakie są jego potrzeby, co tak naprawdę czuje, ponieważ tam jest zagracone. Jak zatem odgracić, jak posprzątać, jak sprawić, żeby te połączenia między neuronami dobrze działały, żebyśmy mieli dostęp do tych szufladek, o których mówiłaś, w których są pomysły genialne, w których są nasze pragnienia i chęci na ich realizację.
Jak to zrobić? No pewnie na kilka sposobów. Znowu będę tak z uporem eksponować tą pierwszą regułę, czyli po pierwsze uświadomić sobie, że mniej znaczy lepiej, mniej znaczy więcej. Nasza kultura takiego gromadzenia i takiego konsumowania bez granic, od której już odchodzimy, już, prawda, te trendy slow, te trendy zero waste, prawda, te trendy minimalistyczne, już nam tak pukają troszkę do drzwi i pokazują, wcale im więcej, nie jest lepiej, prawda? Wcale nie jest tak, że im masz więcej rzeczy na przykład, też tak fizycznie, prawda? Przedmioty, to wszystko, co posiadamy, nie czyni nas szczęśliwymi, czyli nie daje nam tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie daje nam tego oddechu, tego efektu spa, prawda? Chociaż wpadamy w iluzję, że tak jest. No więc jakby już nam się podpowiada pierwszy kierunek, jeśli myślimy o rzeczach takich wymiernych, czyli to co jest takie naprawdę dotykalne, prawda? Przedmioty, rzeczy, jakieś produkty. Odpowiedzmy sobie na pytanie, gdzie jest ta granica, do której to jeszcze nam sprawia przyjemność i jest rzeczywiście potrzebne i użyteczne, bo ja tu nie jestem piewcą ascezy, prawda, i nie będziemy tutaj Państwa nawoływać, żebyśmy rzucili wszystko i zamieszkali w szałasach w Bieszczadach. Miękki fotel jest naprawdę mile widziany, ale uświadommy sobie dość szybko, gdzie jest dla nas ta granica. Żebyśmy niebezpiecznie nie wpadali w pułapkę czynienia siebie pseudoszczęśliwymi przez otaczanie się rzeczami, przedmiotami, posiadaniem, przez definiowanie też siebie przez posiadanie.
I też myślenie o tym, że muszę to mieć, czy mnie na to stać, tak, i tak dalej.
Tak, prawda, bo to jest taki...
To jest już stresujące.
To jest już stresujące, nie? No bo no właśnie, chcę tutaj wykończyć ten pokój, prawda, chcę go urządzić, a to jest drogie i tam to jest drogie. No to przecież, no to jeszcze, no to wezmę...
A ten samochód jest ładniejszy.
A to już jest stary i tam już coś mi piszczy i mechanicy mówią, że to już tak będzie piszczało, prawda? No i właśnie, no to może by trzeba było kupować nowy. Czy rzeczywiście, prawda, to jest to pierwsze pytanie. Ja jeszcze raz podkreślę, chciałabym, żeby Państwo też nas słuchacze dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że rzeczy nie czynią nas szczęśliwymi doraźnie, czyli że nie mamy korzystać z rzeczy i cieszyć się nimi, jak złowimy fajną sukienkę albo gdzieś tam idziemy na fajne zakupy i coś takiego pięknego, żeśmy szukali sobie, prawda, do pokoju i akurat taki piękny bibelot. Cudownie, to są te przyjemności, które pielęgnować należy. Natomiast niebezpieczne jest niestety to, że definiujemy sobie poczucie komfortu, szczęścia ciągle jeszcze przez posiadanie. Tymczasem wszystkie mądre głosy nam mówią, a ludzie spełnieni, ludzie, o których się mówi, że to są ludzie, którzy realizują się, ludzie, którzy żyją szczęśliwie, to są ci, którzy jednak gromadzą doświadczenia, a nie rzeczy. Więc jakby tutaj kluczem jest to, żeby zadbać o doświadczanie świata. no, znowu powiem, no, perspektywa schyłku życia, ludzie odchodzący już w cień, w wiek senioralny, potem już gdzieś tam bilansujący się z życiem, a kiedy odchodzą z tego świata, naprawdę nie wspominają perskich dywanów i naprawdę nie wspominają meblościanki, którą kupili okazyjnie na wyprzedaży, tylko wspominają to, co jest rzeczywistym, wartościowym doświadczeniem. Zwykle, niestety, mówię świadomie niestety, relacji, czyli często się wiąże z jakąś interakcją z ludźmi. No i tu nam się odsłania kolejna zasada czy reguła, jeżeli już przyjmujemy, że nie tyle przedmioty, nie tyle rzeczy, co doświadczenia, to doświadczenia związane z ludźmi. Czy my sobie tego chcemy, czy nie chcemy? Teraz mamy czasy troszeczkę takiego indywidualizmu, ale jednak neuropsychologzy nas brutalnie ściągają na ziemię i mówią, przez miliardy lat nasz mózg był nastawiony na bycie z ludźmi, na budowanie relacji, bo to relacje dawały bezpieczeństwo, relacje gwarantowały przetrwanie, relacje gwarantowały ochronę też chociażby potomstwa, dlatego całe nawet niezwykłe prawidłowości, reguły w różnych stadach, prawda, w różnych gatunków zwierząt, w tym także człowieka. I czy tego chcemy, czy nie chcemy, nasz mózg jednak ma w sobie tamte głosy, tamte ślady, a relacje, bliskie relacje, bliskość drugiego człowieka jest tym doświadczeniem pozytywnym. Albo inaczej, może być takim doświadczeniem. No i uwaga, odcinajmy zatem te relacje i te sytuacje, które są dla nas niszczące, toksyczne, a szukajmy i pielęgnujmy takich doświadczeń, takich interpersonalnych, takich spotkań, takich rozmów, czasami z przygodnymi w ogóle gdzieś tam spotkanymi przypadkiem ludźmi. To są te słynne rozmowy w pociągach, prawda? Kiedy przejechaliśmy trasę 5-6 godzin z przypadkową osobą i ktoś nam opowiedział całe życie. To są tego typu doświadczenia, które zostają.
No właśnie, opowiedział nam historię swojego życia, bo byliśmy na to gotowi. Ale jeżeli mówimy o sprzątaniu w naszym umyśle, już wiemy, że ta metafora rzeczywiście na nas oddziaływuje, czyli mózg, czyli psychika jako taka przestrzeń, w której są szuflady, w której są dywany, w której są meble, w której jest porządek albo jest bałagan, to jeżeli mówimy o gromadzeniu, to do psychiki docierają informacje. A teraz my chłoniemy informacje poprzez media społecznościowe, poprzez telewizję, radio, prasę. Jeszcze inni nam przekażą, bo jeśli nawet nie chcemy czegoś słyszeć, to i tak inni nam powiedzą, że coś się takiego wydarzyło, co niekoniecznie ma wpływ na nasze życie, co niekoniecznie nas interesuje, ale jest czymś dramatycznym. Ten ktoś to przeżywa, więc musi się tym podzielić. A my, współcześni ludzie, jesteśmy, no nie oszukujmy się, przebodźcowani tymi informacjami.
Zdecydowanie. Mało tego, jest ten taki okropna pułapka, okropny trend. Muszę wiedzieć, prawda? Chcę wiedzieć, muszę wiedzieć.
Ile zachorowań w Australii. Odcięty.
Tak jest, tak. Od informacji.
Czy jest jakiś nowy wirus?
Nie. To jest bardzo często taki scenariusz dyskusji właśnie z osobami, które najpierw żalą się, prawda, że te informacje, które dochodzą, takie przygnębiają, później nie mogą spać w nocy i w ogóle co to się z tym światem dzieje i tak dalej, i tak dalej.
Moje dziecko jest chore na ucho. Jolce pomógł taki antybiotyk, a Kaśce pomógł tamten.
Tak jest, prawda? A ktoś tutaj pisze, żeby jednak nie dawać w ogóle antybiotyków, bo teraz jest jakiś nowy trend i lepiej, prawda, w inny sposób. I kiedy psychologowie pytają, ale dlaczego pan czy pani, prawda, sobie to robi? A czy rzeczywiście to są informacje potrzebne, niezbędne i tak dalej? No ale jak? No przecież człowiek musi wiedzieć, prawda?
Ja myślę, że ludzie się teraz nakręcają tego typu informacjami nawzajem.
Tak, więc jest to iluzja tak naprawdę, którą trzeba dziś właśnie napiętnować. Iluzja pewnej kontroli poznawczej, czyli tego, że jeśli posiadam informacje, to mam jakąś kontrolę nad tym, co się w moim życiu dzieje.
Panuję nad rzeczywistością.
Panuję nad rzeczywistością, prawda, rozumiem i przez to się też uspokajam i mam poczucie, prawda,
bezpieczeństwa.
Jest to niestety iluzja, dlatego że wielcy inżynierowie od umysłów, prawda, ludzie, którzy zajmują się właśnie inżynierią społeczną i to, co mamy właśnie w internecie, w mediach społecznościowych i tak dalej, dużo wcześniej już zauważyli, że można doskonale nam właśnie w oparciu o nasze emocje doskonale podsuwać określone treści.
Zachwiać poczuciem bezpieczeństwa.
Poczuciem, kompilować pewne treści. Mówiłyśmy jeszcze dzisiaj przed anteną. Można tak nawet z takimi pozorami stworzyć, że to są jakieś na przykład artykuły naukowe, wiarygodne, tam są jakieś rzekome cytowania i tak dalej. A później się nagle okazuje, że to jest wszystko pewna inżynieria i tak zwane bańki informacyjne.
Mało tego, te informacje pisze już sztuczna inteligencja, czyli artykuły, które czytamy, są bardzo często już pisane przez sztuczną inteligencję. Są napisane tak, żeby trafiać do nas, ponieważ
poprzedzone jest to odczytywaniem naszych oczekiwań, czyli tak, poprzez analizę algorytmów, prawda, czego wyszukujemy, na co zwracamy
tak,
uwagę.
Wiemy, jakie są nasze zapotrzebowania. I człowiek to chłonie i upycha w tym swoim mieszkanku. Tak, znowu wracamy do tej metafory psychiki i tam jest wszystko. Tam jest stan zagrożeń w Hiszpanii, w Australii, polityka Zimbabwe, wszystko.
Tak.
Pogoda w Chile. No i?
I w pewnym momencie włącza się obronność percepcyjna, czyli nie chcę już chłonąć niczego, albo przepływa przeze mnie, jakby to było za szybą.
Jest zmęczenie.
Nie jesteśmy w stanie już więcej przyjąć, przetworzyć. Odbieramy to już tylko w aspekcie emocjonalnym, czyli boimy się, jesteśmy napięci. Kolejna wstrząsająca informacja, która dociera, ona już niczego nie zmienia. Znowu nasz mózg, znowu biologia się kłania, pojawia się habituacja, pojawia się obronność, pojawia się tak zwana indukcja ujemna, czyli jakby blokowanie dostępu pewnych treści, bo nasz mózg też się chce chronić niestety. On nie jest ewolucyjnie przystosowany do przetwarzania takiej ilości informacji. Mało tego, to są wszystko informacje, które uruchamiają tak zwany układ limbiczny, czyli ciało migdałowate i hipokamp. I już nie dręcząc tutaj naszych słuchaczy jakąś taką zaawansowaną biologią, w skrócie działa to niestety tak, że jeżeli ciało migdałowate dostaje sygnał lękorodny, czyli coś, czego się boimy, taką informację, czy jakąś taką pigułeczkę, prawda, to natychmiast uruchamia tryby przetrwaj, uciekaj albo atakuj. Prawda? Więc jakby błyskawicznie włącza nam się pierwotny, biologiczny, ewolucyjny program, jak radzić sobie z lękiem, który powstał.
Okej, okay, i stąd ludzie są teraz tacy lękowi, tacy źli, rozeźleni.
I agresywni. Mhm. I agresywni. Dlatego, że jeśli nie mogę uciekać, jeśli nie mogę odciąć się, to pojawia się program walki, czyli agresji. Więc stajemy się agresywni tak naprawdę, a podłoże tego, nie zapominajmy, jest podłożem lękowym. Więc taką rzecz sobie robimy. Co ciekawe, niestety, mechanizm ten działa tak, że blokuje nam funkcjonowanie hipokampa, oczywiście w dużym uproszczeniu, ale to na potrzeby naszej audycji tutaj nie róbmy takich wycieczek głębinowych. Blokuje nam procesy poznawcze, czyli mówiąc wprost, nasza zdolność do analizowania treści, myślenia, generowania pomysłów na przykład, ba, nawet zapamiętywania i uczenia bardzo, bardzo się obniża. Pod wpływem stresu nasze programy biologiczne są tak skonstruowane, że blokują funkcje poznawcze na rzecz walcz, uciekaj, atakuj. Prawda?
A rozmawiamy dzisiaj o spa dla umysłu, o tym jak odpoczywać, jak sprawić, żeby ten umysł, ta psychika działały dobrze, żebyśmy byli szczęśliwi. Będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie również z dr Małgorzatą Artymiak, psychologiem, psychoterapeutką.